Hello, moi drogi!
Hello!
Piątek. Nie ma meczów. Nie ma Rising Stars.
Nie ma.
Ale zostały wybrane składy do Rising Stars, który się nie odbędzie. To ciekawe. Dla zawodników, żeby to było istotne, żeby mogli sobie wpisać na Wikipedii. Klikać od razu. Się czasem zastanawiam, kto wklikuje w Wikipedii te rzeczy tak strasznie szybko. One się wydarzają, ktoś umiera, już ktoś wpisał.
Tak, ale ja myślę, że jest jakaś na pewno grupa takich, wiesz, freaków, którzy
Świrów,
się tam
nie?
podbiegają, tak. To tam się zdobywa jakieś takie wirtualne punkty, na przykład byłem pierwszy
Nie?
No tak.
Ale to są takie świry, że ich tam jest na przykład, nie wiem, ze 100 i oni muszą mieć wszystkie informacje na świecie.
No.
Samowity skład.
Myślę, ja chciałbym poznać tych ludzi, bo to wiesz, to się na ogół dzieje we wszystkich językach.
Tak.
No bo jak masz, nie wiem, no jakby zmarła jakaś znana osobistość, no to masz, wiesz, 184 języki, które musisz zaktualizować.
Yes. I oni nie dostają za to pieniędzy, chyba nie ma pieniędzy za to. To Wikipedia chce pieniądze cały czas.
Ale może tam są jakieś takie wikikoiny.
Wikikoiny.
Za to, że robisz tą całą robotę.
A myślę, że co, tak zostając tutaj, ja pamiętam, jak czy mogę zaryzykować tezę, że jeśli chodzi o takie punkty wikikoiny, to Wikipedia przeszła całkiem długą drogę od momentu, w którym była tak raczej, wiesz, o, tam pamiętam, chyba pamiętam, jak Bronisław Komorowski kiedyś powiedział, że coś sprawdził na Wikipedii i wszyscy się śmieli z tego, a dzisiaj Wikipedia funkcjonuje, ma jeszcze duży szacun. Zmieniło się trochę przez ostatnie 10 lat.
Tak, ale zawsze jest pewnego rodzaju taki sceptycyzm dotyczący informacji, które są tam zawarte. Bo ja z kolei uważam, że jest też taka grupa freaków, która specjalnie wprowadza błędne dane, wiesz? Po to, żeby potem wewnętrznie znowu za bitcoiny nabijać się z ludzi, którzy cytują rzeczy, które są kompletnie niesprawdzone.
Aha, czyli taka grupa. No zawsze musi być taka grupa. Faktycznie.
Takich trochę, wiesz, przeszkadzaczy i potem humor zeszytów. Zobaczcie, tutaj napisali, że Ludwik XIV nosił różowe pantofle. Wpisałem to w zeszłym tygodniu.
A jeszcze nie zmienili, wklejają sobie, tak.
Marek Suski już nas cytuje. Panie Marku, dlaczego nosi pan różowe pantofle? No Ludwik XIV również je nosił.
Raz jeszcze, domagamy się zhakowania konta Twitter Marka Suskiego. Raz jeszcze. Jest piątek, proszę. Mój drogi Michael Jordan wypowiedział się o Lamelu Ballu. Lamelo Ballu. Michael się wypowiada, a Michael się rzadko wypowiada, czasu nie ma, bo to wiesz, cały czas zajęcia jakieś, musi się ścigać przecież z LeBronem Jamesem. Tak.
Nie odrywa rąk od
tak.
Ten.
Kto więcej zrobi? Dla nas.
Dla świata.
To więcej pieniędzy, tak.
Powiedz mi, takie mam pytanie, czy za każdym razem jak patrzysz na buty Nike'a, to masz wrażenie, że płacisz mu 25% pary?
Na szczęście nie, bo nie. Uwielbiałem Jordany i grałem w Jordanach, ale jak wiesz, to nie był mój ulubiony gracz. Nauczyłem się nie patrzeć na to w ten sposób, a buty markowe.
Ja ostatnio dziecko kupiłem i właśnie miałem taką, to mieliśmy całą dyskusję, tłumaczyłem fenomen biznesowy Michaela Jordana, polegający na tym, że... Ale jak to, tato? To srak to, cholera. No, tak sobie to wynegocjował, żebyś w życiu sobie tak umowę wynegocjowała, małżeńską przynajmniej. Wszystko, co wpada do ten 25% jest twoje. To tak można? Można.
Się nazywa intertyza?
Tak.
Uważam, ja myślę, I think Melo. Myślę, że Melo dostosował się do gry w NBA lepiej niż ktokolwiek z nas.
O kurczę, to wysoko już poszedł.
ktokolwiek z nas myślał. Ha, niestety. A my to, niestety.
A będziemy... ciebie też przytkało, widzę.
10 minut później powiem ci kolejne słowo i tak spędzimy 40 minut dzisiejszej palmy przed przerwą. Więc wróćmy do tej Wikipedii, a wrócimy zaraz do tego, co dobrze. Niż ktokolwiek z nas myślał Todd this early in his career, że to stanie się tak szybko, tak? Że,
tak.
Game better than any of us ever thought this early in his career. No, poczekaj, jak Michael mówi, to tak jak...
I think Melo has adjusted. Name me game.
Jakby wściekły pies szczekał. Na podgarwolińskiej wsi.
Wielki powrót. Nie, dobrze, Mike z tym swoim wąsikiem, nie będę tutaj... się śmiał, aczkolwiek mógłbym też cały czas. Przekroczył nasze oczekiwania w tym sezonie. Tak mówi Michael. O Lamelu. Aha. Lamelo. Bo tutaj to jest wszystko. Nie trzeba tutaj dużo mówić. No, taka opinia jest największego z największych o najlepszym synów Lamelo Bola. Synów Lavara Bola. Będę dzisiaj bardzo dużo błędów takich popełniał, jak przed chwilą, myślę.
Dobrze, no ale to jest właśnie, idziemy w duchu Wikipedii i ludzie potem będą
dokowali. Tak, dokładnie. Mój drogi, jedna rzecz tak na koniec pierwszej części sezonu regularnego. Zastanawiam się, czy to jest tranzycja na drugą część sezonu, regularnego. Tak. Chciałem się wrócić troszeczkę do, i zahaczyć też o ten wybór składów LeBrona i KD, ale zacząć od tego, wrócić się do tego meczu Filadelfii z Utah. Na końcu tego meczu opisałem ten mecz w wake-upie dokładnie, jeśli ktoś nie widział. Tak. Na końcu tego meczu Donovan Mitchell dostał 2 faule techniczne w dogrywce i wyleciał z boiska. Ten mecz był praktycznie, on był w dogrywce, a Utah tak z gry, nie wiem, czy to można tak powiedzieć, z gry Utah powinno ten mecz po 4 kwartach wygrać. Jak Sixers w ogóle wygrali, to dlatego, że Embiid trafił za 3, ale tak dlaczego
ale
było...
Conley nie trafił łatwego layupu.
Ale wiesz, to tam w tym momencie tak z meczu, jak patrzyłem, to tam powinno być już plus 10 dla Utah, no ale dobrze, przegrali ten mecz, może to było powodem frustracji i też powodem frustracji mieli być też sędziowie, na których się wyładowywał i klona na nich i używał słów fucking i tam unbelievable, bla, 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 bla. Też są te cytaty wczoraj w wake-upie. I po tym, po obejrzeniu, po wklejeniu tego, dopadłem tekst ESPN, Tim Bontemp chyba napisał tekst, gdzie miał też cytaty Rudy'ego Goberta, które nie były wbrew pozorom przeciwne, że nie no, jak to Donovan Mitchell, uspokój się, wiesz, czemu narzekasz na sędziów, wiesz, bla, 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 zajmij się sobą, spójrz na 0-10, nie ma aż takiego konfliktu. W Utah już pewnie nie ma w ogóle, nie wiem, zobaczymy. Rudy Gobert też jechał po sędziach i też klął po sędziach. I tak sobie pomyślałem, idąc dalej do tych wyborów składów dzisiaj, gdzie Mitchell i Gobert zostali wybrani jako ostatni gracze. Przez LeBrona i KD, pomyślałem sobie, że chyba nie było bardziej wkurwionej drużyny numer jeden na półmetku sezonu regularnego w historii niż Utah Jazz. Ale to jest tylko taki take, tak? Bo który nic nie znaczy, ale zaczynam się co się tam w ogóle stało na końcu, nie rozumiem. Przepraszam, i tylko powiem na końcu. Jest raport dwuminutowy z wczorajszego meczu, gdzie faktycznie...
Ale faktycznie
sędziowie dali ciała, bo nie gwiznęli 3 rzeczy, które powinni gwiznąć na korzyść Jazz i nie gwiznęli 3 rzeczy, które powinni byli gwiznąć na korzyść Sixers, więc w tym sensie jest remis. Ale faktycznie dużo rzeczy nie gwiznęli tam, aż 6 rzeczy nie gwiznęli. Nie wchodziłem w szczegóły już dokładnie, bo zależy jak to, kto do tego podchodzi, do tego, że, wiesz, że sędziowie się mylą, bo to sędziowie ludzie są. No nie wiem, w każdym razie
zawiesić na chwilę, niech przemyślą, niech przeanalizują.
To straszny płacz był. To są takie rzeczy, że wiesz, że jeszcze porównywać, znaczy, bo nie można ich porównywać, bo może o to chodzi, że oni chcą być traktowani tak jak inni, nie wiem.
Lakers.
A jeśli chcą być traktowani tak jak inni, to powinni się, to nie powinni tyle płakać, bo to 3 z 4 meczów przegrali na wyjeździe, no Boże, nic się takiego wielkiego nie stało. Płacz okropny. Wielki płacz, po prostu wielkie płacze.
Może jest jakaś frustracja, wraz, wiesz, z siłą, domagasz się zawsze pewnej atencji, docenienia i szacunku. No może oni nie czują tego, że mimo swojego fenomenalnego wyniku, fenomenalnego pierwszej części sezonu, nadal wszyscy traktują ich jako takich, wiesz, no kmiotków, którzy przyjechali gdzieś z prowincji i tych starkoli nie dostają. No, mogę to zrozumieć. Ale zauważ, że jak tak popatrzysz w sporcie, to jest taka typowa rzecz, no. Że jak jest taki underdog, który zaczyna dobrze grać, nagle oczekuje, że wszyscy będą traktowali go, wiesz, tak jakby ta historia trwała od zawsze. W sensie, że oni zawsze byli wielcy. Dopiero, wiesz, no, nie wiem, no, są zespoły, które są skazane na taką, wiesz, na taką, cokolwiek byś nie zrobił, masz wrażenie, będąc w Utah, w Indianie, nie wiem, w Minnesocie, to nigdy nie będziesz miał tego takiego, tej siły przebicia w mediach, czy nie będziesz rezonował na sędziów, bo ja nie wierzę, że jak sędziujesz Lakersom, że nie sędziujesz trochę inaczej niż jak sędziujesz Minnesocie, że masz wrażenie, że możesz więcej, no. Albo możesz mniej. Jak sędziujesz przeciwko LeBronowi, czy sędziujesz, nie przeciwko, LeBronowi sędziujesz, a sędziujesz Townsowi, to są dwa różne światy.
Ewidentnie spojrzenie LeBrona na sędziego inaczej działa niż spojrzenie Townsa z takim wyrzutem na sędziego, tak, no, oczywiście.
No, to nie ma co do tego chyba wątpliwości, no, ale teraz wiesz, no jak chcesz to zobiektywizować? Oczywiście to powinno być obiektywne, ale no...
Chyba nie chcę, żebyśmy szli tak tą drogą, żebyśmy mieli wszystko dobrze, żebyśmy przerywali mecze, mieli, wiesz, dyskusje, jakiś warów i tak mamy tego dużo. Widzę, co się w piłce dzieje. I powiem ci, że tak do połowy tego sezonu patrzyłem na te ligowe raporty i nie wiem, jak w pewnym momencie, może to przez piłkę ta wajcha mi się tak przestawiła, już staram, no, teraz spojrzałem jednak, bo interesowała mnie ta sprawa. Dobrze, nie mówmy o tym na razie, bo to jest też głęboka dyskusja.
Koszykówka nie jest niestety tenisem, że możesz ustawić komputery i zawsze jest, wiesz, masz 100% czystości. Jak jest net, to jest net, jak jest out, to jest out i tyle. Nie ma, już nie ma błędu ludzkiego.
I tak dużo rzeczy. To są challenge, w ostatnich 2 minutach można wszystko sprawdzić i tak nam się te crunch time'y czasem rozjeżdżają, także europejska koszykówka się śmieje, no, z tego tempa, które... Te mecze, piękne mecze czasem, jak schodzą do crunch time i trwają, wiesz, 20 minut trwa ostatnia minuta, dobra, 2 minuty ostatnie, no to jest ohydne. I to nawet jest słabe, gdy ogląda się te mecze, nawet już gdy one się skończyły, gdy się przeklikujesz przez te mecze. Nagle masz flow meczu i nagle musisz klikać cały czas, bo tutaj jest jakiś challenge i nie wiesz, ile masz wyklikać, czy masz minutę do przodu, czy tyle sobie. Dobrze, zostawmy to.
Nie, to masz rację, to nie ma nic gorszego, jak jesteś na League Passie, jest to są ostatnie 2 minuty i widzisz, że jest 25 minut do końca. Myślisz sobie, Boże.
Super mecz i nagle...
Co tam się wydarzyło? Myślisz sobie, albo kontuzja, albo 2 challenge, albo... Tak. Timeouty albo nie wiadomo, kto dotknął piłki. No i najgorzej.
Ja jakoś przyznam, że jakoś, gdy oglądam te mecze, przeklikuję sobie challenge też. Nie wydaje mi się, żeby jedno posiadał. W playoffach inaczej, nie? Ale tutaj nie wydaje mi się, żeby to było jakieś takie piekielnie istotne dla in the grand scheme of things, kto wygrał challenge i tyle. Czasem jest, więc trzeba czasem zobaczyć.
Ja ci powiem, że w challenge'u zawsze jest to, co mnie ciekawi. Czy jak gwiazda podnosi ręce i mówi, że ma być challenge, czy trener to uznaje?
No tak, w tym sensie.
To jest najciekawsze. Mhm. Czy wiesz, jak, nie wiem, no jak LeBron James mówi challenge, to czy to jest ten sam challenge, który jest, jak jest, jak Kuzma zaczyna coś tam machać rękami?
No tam od razu Kuzma. Znalazłeś Kuzma. No dobrze, już też nie ma co Kyle'a Kuzmy tak bronić cały sezon. Mój drogi, konferencja zachodnia. Myślę, że tu przejdźmy już.
Dobrze, ale przepraszam, odnośnie tych wyborów nie masz wrażenia, że ja jak to zobaczyłem, to myślę sobie, zacząłem wrzeszczeć, milicja kradną, obrabował, zabrał. No. Dlaczego? Że Durant, tak ten skład, masz takie wrażenie, że jest tak, na każdej pozycji jest tak oczko niżej? Że ten skład jest jakby diametralnie z przewagą LeBrona?
Ja wczoraj wziąłem, z Piotkiem robiliśmy coś takiego samego i wziąłem LeBrona, tak go troszeczkę tam nie tyle, że oszukałem, ale go troszeczkę podszedłem, żeby wziąć tego LeBrona pierwszego. I tak sobie dzisiaj myślałem, patrząc też na opinię o tym, że skład LeBrona, widziałem Adama opinię, że skład LeBrona jest wyraźnie najlepszy, tak sobie pomyślałem, że to nie jest tak, że trudno zrobić skład bez LeBrona, który będzie lepszy.
No nie,
po
no,
prostu
ale
patrzę, że ktoś ma LeBrona i tak, kurde.
Janika, Kerego, Jokera, Jokicza, masz... No jakoś tak, wiesz, masz wrażenie, że on w każdym ruchu wziął lepszego gracza, no. Ten, wiesz, ten oczywiście się przytulił do tego Kyriego zamiast, wiesz, no. To taka...
No Durant nie grał, nie mógł wziąć siebie na początku, nie? Bo ten wziął tak. Kyriego, bo grają w jednym zespole.
Wiem, no i potem, no. Potem bierze Hardena, no mówię, no tak, nie, te wybory takie mam wrażenie mało przekonujące, no można było lepiej chyba wybrać. Czy wydaje mi się, że jest ogromna przewaga na starcie. Masz Lillarda nie wziąłeś, no wiesz.
Ale wiesz co, to się wpisuje troszeczkę w karierę Kevina Duranta, bo on ma tendencję do tego w historii swojej, on ma tendencję do zostawiania drużyn i one są dużo słabsze. Tak, on je zostawia i teraz też, on nie gra, zostawia tę drużynę. Oklahoma zostawił, Warriors zostawił, ten skład wybrał, zostawił, nie gra. I teraz patrzę, ja mam się świetnie.
Ale tak wiesz, tak mam wrażenie, że on tak jakby randomowo wybierał. No. Ten zespół LeBrona jest dużo, dużo lepszy. No oczywiście o niczym nie świadczy, może się okazać, że wiesz, że przegrają. No. Zobaczymy na ile to będzie taki znowu Mamba game. No.
Albo zupełnie nie będziemy na to patrzeć.
Amen.
Bo jest też taka szansa. No dobrze, zobaczymy, będą mieli ten... Dobrze. Zostawmy. Konferencja zachodnia. Mamy tabelę, czy będziemy z głowy lecieć? Poczekaj.
Nie, tabelę. Lecimy z tabeli.
Z tabeli. Mamy tabelę. Pozytyw, negatyw.
Perspektyw.
Perspektyw. Dobrze. I dzisiaj myślę, że tak mamy czasu troszeczkę jeszcze. To tak, żebyśmy sobie nie wchodzili.
Czy kopiemy jeszcze?
W zdanie. Nie kopmy dzisiaj nikogo. Skończmy na tak jakoś pozytywnie. To czy po pierwsze mam pociąg i muszę na niego zdążyć, więc nie wiem ile nam to zajmie.
Dobrze.
Dobra.
My
zakopaliśmy już Detroit Pistons?
Nie, jeszcze właśnie.
No to myślałem. Tak jakbyśmy. Nie, no dobrze, trochę szacunku dla koszulki w Detroit. A, papa Detroit. To tak od Charlotte. Pa! Spędziliśmy trochę ostatnich lat tak razem obok siebie. Miałem wrażenie. Podobnym tym i tak właśnie. Widziałeś, co Charlotte z Minnesocie zrobił? Znaczy mogliśmy o tym wczoraj też powiedzieć. Co Charlotte w Minnesocie zrobiło? Danki, wsady w kontrze. Ja wiem, że to tylko Minnesota. LaMelo Ball za 3 w minutę, wiesz, 3 trójki. Ja mówię, nie poznaję drużyny, co się dzieje. Czy to jest już mecz gwiazd? Dobrze. Naprawdę, ja mówię, ja oglądałem highlighty z tego, że mówię, co to jest? Mówię, to jest mój zespół? Boże, LaMelo, kolego. Dobrze. Za stary jestem na takie rzeczy. Dobrze, zaczynamy. Konferencja zachodnia, pozytyw, negatyw, perspektyw. Tak.
Utah Jazz.
Dobrze. Pozytyw. No?
Chyba wynik jest pozytywem i to, że ten zespół w tym sensie kliknął, że po tych takich, wiesz, wewnętrznych kwasach Donovan Mitchell, Rudy Gobert, że wyszli jakoś na prostą i wydaje się, że Clarkson jest szóstym graczem tego sezonu.
Podpisuję się pod wszystkim. Dla mnie pozytyw to jest najładniejszy ruch piłki w League Passie, jaki oglądam. Tak, są oni.
Negatyw to jest chyba wydarzenie dzisiejszej nocy. No. Czy ten cały lament, płacz.
Mm-hmm. Tak, chyba właśnie tak. Tylko to, bo nie rozumiem. Znaczy, ja też nie wiem, nie chcę tego tak od razu w negatyw wrzucić, że to negatyw. Raczej negatyw, ale tak mnie zastanawia, dlaczego aż tak? Co jest w tym zespole? Co tam się... Dlaczego to tak? Dlaczego aż tak mocno?
Wiesz co, ja nie wiem, czy to nie będzie taka kariera trochę Donovana Mitchella. Wiesz, że on będzie zawsze miał takie poczucie, że jest... Że mimo, że jest fenomenalnym, wspaniałym graczem, tutaj oczywiście analitycy...
Nie jest taki zaraz fenomenalny.
No nie, właśnie, zaraz, nie, zaraz, jest... zaraz, ale wiesz, no dobrze, ale wiesz, w tym dla perspektywy fana Utah on jest fenomenalny, no. W sensie, że to jest, takiego gracza nie mieliśmy od 20 lat.
Dobrze, no to do perspektywy i przechodzimy.
On zawsze będzie miał takie poczucie, że w tym Juta jest takim ubogim krewnym, wiesz?
Perspektywa. To może co się wydarzyło teraz, bo Gobert masz... Nie mówi się o tym. Przeczytałem trochę o nim. On ma wrażenie, że on całe życie, wiesz, mu rzucają kłody pod nogi, się śmieją z niego i tyle, więc może to pozytywnie zadziała to, jak skończyli pierwszą część sezonu regularnego. Że są wkurzeni teraz w domach, siedzą, że jeszcze ostatni. Chyba, tak? Ostatni chyba zostali. Ja na 100% tak, nie jestem pewien, tak? Ostatni zostali wybrani, tak? Te dwa dni ich po prostu jeszcze bardziej zmotywują. A mówię, to jest zespół, który jest pierwszy w NBA w tabeli w tej chwili. No. Więc to jest perspektywa.
Perspektywa, no to chyba finał NBA jest perspektywą, którą mają przed sobą. Aczkolwiek mówię, to się wydaje, że kontuzja jednego z tych kluczowych graczy i to się musi rozstać. Dwóch to jest kaplica.
Idziemy dalej.
A w perspektywie nie pokonają LeBrona Jamesa, to tak na marginesie. Phoenix Suns,
pozytyw. No już mówiłem poprzednim podcaście.
Wczoraj rozmawialiśmy długo.
Tak, James Jones i koszykarz, nie gdzieś tam, wiesz, z tych koledżów, jak się ta liga nazywa? Ivy League, tak? Tam z baseballu, wszyscy GM-owie są z Ivy League w baseballu, jest taki artykuł, to problem jest ponoć, tak? Że nie tam gdzieś z tych małych, jak one się, tak, przypomnij mi te nazwy, brat Steven, gdzieś tam byli ci wszyscy, Mori tam gdzieś, nie stamtąd wzięty człowiek, tylko koszykarz James Jones, 5 tytułów mistrzowskich chyba, nie? Poszedł na spokojnie, ciach, zbudował, salary cap trochę nie znał, zbudował zespół, drużynę koszykówki, pięknie, która jest jakby to powiedzieć, oni mi się strasznie kojarzą z niemiecką piłką nożną, więc to jest plus.
Tak? Taka niemiecka?
Tak, maszyna, coś takiego, no. Nie ma strat, steady, są tacy steady, pewni, zwłaszcza, no mówię, pewnie. Wygrali 16 z 19 ostatnich meczów, ale pewnie grają. No to Chris Paul robi, no ale...
Idą po swoje.
Więc to pozytyw.
Tak, to zaskoczenie, czy wiesz, nam się wydawało, to znowu zaraz powiesz, że liczba mnoga niepotrzebnie, ale ja tak mówię tak w takim społeczeństwie, że ten bąbel jest taki nierealny, tak, że to wygranie w tym spotkaniu jest tak spokojnie z tym Phoenix, niech zagrają w regularnym sezonie, zobaczymy jak to będzie i właściwie jest bardzo pięknie, nadal jest super, no jakby coś w tym bąblu się gdzieś tam w tym zespole urodziło i to trwa. I też dodanie Chrisa Paula jeszcze bardziej, wiesz, ten zespół... Wszystkie jego zalety, których być może nie widzieliśmy do tej pory, się uwypukliły. No, zespół jest chyba, nie wiem, Monty Python jest chyba...
Tak, jest faworytem do coach of the year.
Na trenera roku.
No. Dzisiaj rano właśnie to pierwszy raz pomyślałem. On chyba jest, no. Jest teraz faworytem. Negatyw. No,
negatyw? Nie, no to chyba to, co wczoraj powiedziałeś, że trochę paradoksalnie ten Devin Booker wcale nie jest tak dobry. No.
A to nie, to analityka mówi, nie ja.
Analityka, tak.
To nie jest moja opinia, tak. Analityka, nie zawsze nie, no, te analityczne nie, rzeczy. One czasem tych shooting guardów takich, bo wczoraj było dużo shooting guardów na dole. Mitchell, Tatum i Devin Booker. A tak te analityczne rzeczy, tak historycznie, tak tych shooting guardów nie najlepiej, mam wrażenie, traktują. Ale nie wiem, czy to o to chodzi.
Ciekawe, gdzie był Michaelek? Też był na dole?
Wtedy nie było jeszcze analityki.
Michael nie pozwolił, żeby była. No ale to się wszystko da policzyć.
Dobrze. Dla mnie negatyw to jest to, że czasem mam wrażenie, że DeAndre Ayton jest troszeczkę jeszcze zbyt mało okrzesany na to wszystko, co się dzieje wokół niego, ale spokojnie dojrzeje. To jest mały minus. Perspektywa?
Perspektyw jest chyba taki, że ja się boję, że ten zespół playoffowo sobie nie poradzi.
Dobrze.
To może być taki upset w pierwszej rundzie.
Ja nie mam zupełnie perspektywy. Oczekuję tego, co dalej będzie.
Oprócz tego Chrisa Paula, to właściwie nikt tam nigdy nie powąchał specjalnie play-offu. Może G. Crowder.
Lakers teraz, tak?
Lakers teraz.
Dobrze.
Pozytyw.
Lakers, pozytyw. A Lakers...
Nie no, wiesz, ja mówię, no fenomenalne transfery jak dla mnie. No.
Mi się podoba to wysokie ustawienie, które jest, Davis gra i Kuzma jest, i LeBron jest, i Mark Gasol jest. Oni mają czasem to ustawienie. Czterech ludzi takich wysokich jest, LeBron kozuje, jest, chyba KCP jest piąty i grają takimi. A czasem bez Gasola nawet. Takie, to jest taki tall ball, to jest to. I pozytyw dla Kyle'a Kuzmy za rozwijanie się nie w jakąś, wiesz, gwiazdę, chęć odejścia, ja chcę być 20 punktów na mecz rzucać, czy coś takiego. Może to nigdy nie miało się zdarzyć, ale nie poszedł w tą stronę. Jest takim team playerem i to jest pozytyw dla niego. To już w zeszłym sezonie powoli w playoffach było widać, więc to lubię. Bardzo wiesz fajnie.
Co, ja powiem ci, ja wolę te, ile on wziął, 12 milionów? 40 milionów w 4 lata?
10 milionów za sezon.
10 milionów. Ja wolę mieć 10 milionów w LA niż 16 w Minnesocie.
Mhm, dobrze. Negatyw.
No to jest, wiesz, no to jest... Bez Anthony'ego Davisa się nie zdobędzie mistrzostwa. No i to jest, wszystko wisi na jego zdrowiu. Jeżeli on nie będzie zdrowy, to ten zespół nie wygra.
No tak, ale to wszyscy inni musieliby być zdrowi. To też jest tak, wiesz, tak powiedzieć, że nie wygra. W sytuacji, w której wszyscy inni będą zdrowi.
No tak.
Starszy, no. Jak sam powiedziałeś, 1-2 urazy w Utah, Phoenix nie kupujesz, Dallas nie ma obrony, Clippers. Znaczy Phoenix nie kupujesz w tym sensie, że wiesz, że to jest jakiś playoffowy zespół, brakuje im doświadczenia. Wiesz, to tak wszyscy zdrowi nie, musieliby
ale,
być.
Wiem, ale
co chcesz powiedzieć, ale...
Sam LeBron James z tą zbieraniną graczy nie zdobędzie mistrzostwa. O.
A ja nie powiem, że na pewno tego nie zrobi. Negatyw? Nie wiem, nie mam, nie myślałem.
Wszystko nie mam jest... chyba jakichś negatywnych.
No kontuzja to jest Achilles oczywiście, nie? To co się stanie tak. Z tym dalej i tyle. Perspektyw,
no to nadal jest, wiesz, nadal jest perspektywa, jest mistrzostwo, ale ja nie lubię jak LeBron James przegrywa.
Ja się zastanawiam, czy oni nie przedłużą, bo mogą to zrobić, nie przedłużą kontraktu z Dennisem Schroederem. Od razu 2 lata mu wklikają, teraz przed końcem sezonu mogą chyba to jeszcze zrobić.
Powinni.
Dobra, dalej. Clippers. Pozytyw. Nick Batum i to, że jak on jest na boisku, to faktycznie ta piłka czasem pójdzie szybciej. To się dzieje, więc on jest pozytywem dla mnie.
Ja właśnie, ja chyba nie mam żadnego pozytywu, bo mówię, ta gra jak była zła, tak jest zła w kontekście takiego, wiesz, jak gdyby oni grali tak jak Utah, to byliby mistrzami świata. No.
Negatyw.
Negatyw? No to jest chyba ten negatyw. No.
Paul George w crunch. Znaczy, to nie wiem, czy to jest negatyw. Paul George w crunch time. Nie ufam. Perspektywa?
Brak rozgrywającego, niestety.
Perspektywa?
Perspektywa, no to nadal jest finał zachodu. Wydaje mi się, ale ten zespół nie ma chemii, ten zespół nie ma ducha, ten zespół nie ma... Nie ma takiej, mam wrażenie, głębokiej relacji. Wydaje mi się, że to czyszczenie związane z tą trudną sytuacją w szatni, polegającą na tym, że tam Kawhi w gruncie rzeczy rządził tą szatnią, bo mówił, kiedy gra, kiedy nie gra. Paul George domagał się jakiegoś, wiesz, podobnego traktowania, inni tego nie kupowali, że to nie zostało chyba do końca wyczyszczone. Odejście Montreza Harrella nie rozwiązało problemu, nie wiem, z Patrickiem Beverleyem. Wiesz, z Lou Williamsem, którzy uważają, że no niby dlaczego tak ma być. To tam nie jest, mam wrażenie, że ta szatnia jest głęboko podzielona. Na to.
Ja myślę, że oni dodadzą graczy z buyoutów i ten skład będzie trochę inaczej wyglądał. To jest moja perspektywa. Dalej, piąty zespół? To jest piąty. Ja poznaję tabelę trochę teraz, więc...
Dobrze. Portland.
Portland jest piąte. Oj, Portland. Damian Lillard w crunch time. To jest pozytyw, bo dzisiaj też pisałem o tym. Jakby on tych im crunch time'ów nie wygrał, ten zespół, który traci tyle punktów, ale wygrywa tam zawsze 125 do 120 te mecze. Z Kanterem na centrze, z Carmelo grającym dużo, oni w obronie, to strasznie się im rzuca. I Lillard, gdyby tych meczów nie obrócił, to byśmy teraz zupełnie inaczej mówili. O, Portland byłby w drugą stronę kompletnie, więc to jest pozytyw. Sam Lillard w crunch time, najlepszy gracz crunch time. Wy? Wy?
W NBA.
A, moim zdaniem w sezonie regularnym.
No wiesz, jak tam...
Jeszcze musi coś wygrać, kolega. Dobra, wiesz, negatyw.
Widzę, że ten rzut z Oklahoma nadal ci nie przekonał.
Ja już nie pamiętam nawet. A, ten nad Paulem George'em, ale Paul George tak. W crunch time. Proszę cię.
Pa.
Paul George Kleinstein. Negatyw.
Negatyw, no to jest nadal obrona. Ten zespół, to co powiedziałeś, on jest lepszy przez Lillarda, czy przez jego indywidualne występy, niż w rzeczywistości powinien być. I mam wrażenie, się obawiam, że to się musi gdzieś wyrównać. Że ten zespół jest lepszy, jest wynik lepszy niż suma talentów. I tym, co jest na papierze, ten zespół jest słabo broni. No oczywiście nie ma McColluma, nie ma
Nurkicia.
Ten zespół, też Terry Stotts, jakby tak popatrzeć, też jest mocnym kandydatem do trenera roku. Aczkolwiek straci pracę.
Nie, to Lillard wygrywa te mecze na końcu. Dlaczego Terry Stotts miałby być? Wiesz, Lillard wygrywa mecz w mecz na końcu im crunch time. Dzisiaj rzucił 10 punktów, 10-0, prywatny run na 3 minuty od końca. Ja bym nie powiedział, że kandydatem jest Stotts. To. Ale może się to rozwinie, jeśli będą wygrywać mecze, wrócą wszyscy i zajmą drugie miejsce na koniec. Dla mnie negatyw to tylko zdrowie, bo to nie mogę nawet negatyw powiedzieć. Po prostu to jest taki pozytyw negatyw. Yusuf Nurkić mi się bardzo podobał w Bąblu, potem słabo zaczął ten sezon trochę i potem, gdy zaczął grać lepiej, to się kontuzjował. A szkoda, bo on stał się coraz lepszym graczem, takim, który mógł zrobić różnicę dla przyszłości Portland Trail Blazers najbliższej. Szkoda, niech on będzie zdrowy. Perspektyw.
Druga runda to jest chyba szczyt marzeń tego zespołu, niestety.
Okej, okay. Zobaczymy. Ja... No,
finału zachodu nie będzie.
Czytałem artykuł wczoraj o Damiana Lillardzie, życiu prywatnym, bardzo dużo przeszedł w ostatnim roku, więc taka, nie wiem, mam takie... Dużo ludzi z jego otoczenia umarło i to nie chodzi tylko o COVID, ma dużo jakichś kumpli, kuzynów, jakichś tych, nie wiem.
To więcej pieniędzy dla niego będzie.
Trochę tak, bo trochę też o tym mówi, że to jest jakaś taka odpowiedzialność, że wiesz, on wyszedł stamtąd i teraz, wiesz, troszeczkę ich tam utrzymuje. Znaczy nie chcę tak powiedzieć, że utrzymuje, no, ale coś w tym jest, no. Ciężko, wiesz co, tak poczytałem, to ciężko. On ma duży ciężar, ciągnie Damian Lillard i to nie tylko. On ciągnie rodzinę, całą kuzynostwo, pół miasta. On jest z Oakland, tak? Pół dzielnicy w Oakland ciągnie, trzyma, Portland trzyma, Boże, on całe zachodnie wybrzeże trzyma. Tę część zachodniego wybrzeża, której nie trzyma Stephen Curry i LeBron James, to on trzyma.
No tak jakby, wiesz, pomyśl sobie, że taki Gortat ciągnie pół Bałut na przykład.
Wujek Marcin na rejonie, w kajdanie takim tutaj na
Nie, no, że przychodzisz do takiej kanciapy i tam on wydaje, wiesz, tam kupony na jedzenie albo pieniądze, albo tam możesz tam buty od niego wziąć. No. Niesamowita jest ta taka, wiesz, ten rząd dusz, który jako czarnoskóry grać czasami musisz wykarmić. No.
Mm-hmm. Idziemy dalej. Na szóste miejsce ma... Poczekaj, ja spróbuję trafić, to jest szósty. Ja bym nie powiedział, że Portland jest piąty. Znaczy wiem, że wygrywa dużo, ale to nie traktuję, w głowie ich nie mam jako piątej drużyny. Gdzie jest Dallas?
Nie, jest Denver teraz.
A, Denver jest teraz. W pozytyw to jest Nikola Jokic. Co on jeszcze będzie robił? Teraz jest chudy, wjeżdża do kosza i daje z góry. Nie wiem, on jest chyba najlepszym graczem w tym sezonie regularnym.
No jest mocnym kandydatem najmniej.
A nie wiem, faworytem chyba zaraz powinien być. Wygrałem trochę meczów więcej, to nie wiem, no dobrze, okej. Okay. Widziałem, że Embiid jest faworytem Buków nowym, ale no nie wiem, no. Dobrze, Jokic jest pozytywem. Niesamowity ofensywnie gracz. Center jest nieprawdopodobny jest, no. W sensie jak go oglądam highlighty po prostu. Oglądam z każdego meczu highlighty Jokicia, którego nie obejrzę Denver. Jest, no, pasy, to już wcześniej zaczynałem... Kiedyś chciałem powiedzieć o tym, jak on w post robi kroczki, tutaj takie małe rzeczy, bardzo dużo takich, nie no, dobrze.
Dobra, top 10?
Kto?
Jokic.
Ojej, gdzie? Myślałem, że się spytasz, czy on jest top 3 graczem NBA.
O!
No a nie? On jest najlepszym graczem tego sezonu regularnego według wszystkich metryk zaawansowanych. Okay. I to wyraźnie.
No ale czy ta próba jest wystarczająca?
No dobrze. Ale mamy kontynuację challenge'u, bo mieliśmy go w finale konferencji zachodniej. A? Więc to jest kontynuacja. To jest cały czas upswing. Ja myślę, że można dziś mówić, że on jest top 3 graczem ligi.
No wiem, ale to tak nagle, wiesz, trochę szkoda, że oni tak przespali tak ten sezon. Mm-hmm. Być może
jednak powinni byli, nie? Może to. A tak. Z drugiej strony zacząłem myśleć, czy może Mimo tego Jokić nie jest w stanie sam ich po prostu pociągnąć, przeciągnąć przez konferencję zachodnią. Z Jamalem Murrayem grającym tak jak w poprzednim sezonie, z Porterem lepszym. Porter gra dobrze ostatnio, dobrze, negatyw. Chyba, że pozytyw ty masz jeszcze jakiś.
Negatyw to są chyba te kontuzje ciągle. Oni ciągle nie grali w najmocniejszym składzie. Ciągle ten nie ma Harrisa i chyba już tutaj powoli trzeba postawić krzyżyk. No i masz, wiesz, szóstym graczem jest TJ Dozier. To trochę mało. No.
Dla mnie negatyw to jest to, że Michael Porter Jr. dzisiaj zaczął swoją wypowiedź o tym, że każdy wielki gracz przechodzi przez to. Gdy mówił o sobie. To jest negatyw.
Nie masz takiego wrażenia, że oni są trochę... To jest taki pewnego rodzaju paradoks i temat do wiecznych kwasów, że oni medialnie słabo wypadają?
Nie mam takiego wrażenia.
Że tam ciągle jest, wiesz, jakaś taka, takie buldogi walczące pod dywanem. I też była przecież taka scena, gdzie trener obarczył złym rzutem Portera w końcówce, tam, że Porter źle zagrał.
Jokić powiedział do Portera.
Jokić powiedział
to Jokić mówił do Portera, że oddałeś zły rzut i tutaj zwrócił mu uwagę i rozmawiali od razu w szatni.
Ale trener jakby potwierdził Jokicza, nie powiedział, to jest moja wina, że to ja
i Porter, no bo Porter oddał chyba głupi rzut, ja nie widziałem tej akcji, chyba głupi rzut oddał. I potem Porter zaczął swoją wypowiedź, każdy wielki gracz kiedyś oddaje kiedyś złe rzuty, żeby potem...
Popatrzcie na Michaela.
Nie, Michael Porter to może być game changer dla nich, myślę. Może zmienić to całe myślenie nasze o tym, że może oni się osłabili, może wiesz, może trzeba było zostawić. Wiesz, jak oni by zostawili Jeremiah Granta, jak zostawiliby Plumlee'ego, to grałby Porter mniej. Na pewno gdyby Jeremiah Grant grał, to Porter grałby mniej. Negatyw. To już był, perspektyw. Nie wiem, ale urosło to w mojej głowie w porównaniu z ostatnim razem, gdy rozmawialiśmy z Denver.
Oni mogą zrobić finał zachodu. To oznacza pewnie, że muszą wygrać z którąś z zespołów z Los Angeles. Raczej nie będą to Lakersi, bo wydaje mi się, że Lakersi mają na nich patent. I oni z tej takiej, wiesz, z dużej góry ciągle na nich patrzą. To jest też pewnego rodzaju paradoksem, że Los Angeles leżące, wiesz, nad brzegiem morza patrzy z góry na Colorado. Ale tak jest. No i musieliby naprawdę dużo zrobić, żeby przejść przez Lakersów.
Kolejny zespół. To jest Dallas?
Nie. San Antonio.
Ojej, jak oni takie... Ja wiem, że oni są chorzy, ale takie mecze przegrywają teraz.
Nie, nie powinien przegrywać z Oklahoma.
Nawet jeśli grałby z tym. Pozytyw. Pozytyw to jest to, że Greg Popovich w 2-3 lata z grania wysoko przesiadł się na absolutnie nowoczesny small ball, DeMar DeRozan gra na czwórce. Dużo ludzi ma miejsce, żeby się rozwijać. To jest pozytyw. No,
tak, to jest pozytyw.
Że rozwijają graczy.
I to 18-14 po tym bezbarwnych dwóch latach w gruncie rzeczy. Takich mało perspektywicznych, że coś tam zaczyna kiełkować. Ten stary pop jeszcze może. No.
Negatyw. LaMarcus Aldridge.
LaMarcus Aldridge, DeMar DeRozan tak samo. Znaczy ten zespół nie ma perspektyw tak naprawdę. No,
perspektyw to jest ich brak, więc.
No to jest brak perspektyw, no bo co, no, co, kto jest, wiesz, może być tak, że tego LaMarcusa Aldridge'a wykupią, zrobią buyout. On nic już nie zmienia moim zdaniem tym. Być może LaMarcus Aldridge powie, dobrze, słuchajcie, odpękałem 5 lat, Nadal się gubię w San Antonio. Nie mogę trafić do hali. Chcę pójść do kontendera. Mm-hmm. Mógłby pójść do, nie wiem, mógłby pójść do Clippersów na przykład.
Mm-hmm. Ja mam perspektywę taką, że oni spróbują dodać jakiegoś wysokiego teraz tutaj gdzieś zaraz. Nie wiem jeszcze jakiej klasy, ale powinni grać lepszymi graczami niż ci, którzy grają dla nich. Pomoże, to może dużo im pomóc, bo grają takimi nazwiskami czasem dziwnymi, wiesz.
Może Drummonda wezmą.
Dziwni ludzie grają, tacy kurczę, w sensie oni są nieźli wszyscy, ale to dziwni biali ludzie tam grają. Samanić jeszcze ten drugi, Eubanks, nie? Tam lepsi gra, poprawisz troszeczkę poziom, dasz ten poziom wyżej trochę i oni mogą być lepsi. Dużo od razu, tam Peltul jest gwiazdą często w tych meczach.
Wiem, no ale to trzeba, wiesz, no trzeba mieć dużego czarnoskórego atletycznego gracza, a nie białych takich, wiesz, misiaków.
Kolejny zespół. Tu jest Dallas.
Dallas.
O, wreszcie, Dallas jest ósme dopiero. Pozytyw. Luka Doncic w midrange. Sitarz Piotr wywołał go do tablicy w off-season, że to jest miejsce, w którym może się rozwijać i Luka Doncic zaczął rzucać grać w midrange. Pozytyw. Jest, on jest nie do zatrzymania graczem.
No tak, no, ale, ale dobrze, no. Nie mam, nie mam więcej pozytywów, no.
Mam więcej Jalen negatyw. Brunson jest bardzo dobrym graczem.
Bardzo dobrym.
No ale dobrze, to miał być to negatyw.
Negatyw. Obrona Porzingisa. W ogóle taka... No tam nie ma tego gracza numer 3. No już mnie się już powtarzam to...
Moim zdaniem nie ma gracza numer 2. Porzingis jest graczem numer 3.
A może nie ma gracza numer 2, no. Mm. Nawet tak. Więc obawiam się, że ten zespół tak chętnie typowany przez wielu znawców jako czarny koń zachodu, jako zespół, który może być w finale przynajmniej zachodu, że to się nie wydarzy, to się nie ma prawa wydarzyć.
Perspektyw to jest, tak?
To, nie, a perspektyw, no to tak, a perspektyw jest taki, że tam właściwie Luka Doncic i wszyscy raus, no. Tam jest właściwie do zbudowania to wszystko od samego początku. No i pytanie, czy jesteś w stanie przehandlować Porzingisa, nie wiem, za Bradleya Beala na przykład.
Ja nie wiem.
Boję się, że ten sezon jest stracony. No i martwię się plecami i taką, wiesz, ogólną fizkulturą Doncicia.
Ja myślę, że oni mogą... Ja myślę, że oni są cały czas top 4 drużyną zachodu. Znaczy są po prostu i myślę, że powinni pierwszą rundę przejść, bo Doncic jest tak dobry. W takim match-upie pewnie nie wiem, jakie oni będą mieli match-up. Oni pójdą wyżej niż to 8 miejsce, są lepsi niż to 8 miejsce. 9. Kto jest 9? Memphis jest 9?
Golden State Warriors.
Golden State Warriors jest 9, no. Plus dla Warriors...
To jest Steph Curry.
No ciężko mi powiedzieć. Znaczy Steph Curry to ja biorę jako, wiesz, to jest wielki gracz jest, ale plus...
No nie, ale wiesz, ale po tych wszystkich kontuzjach, po tym takim, w tym, on jest fizycznie, wygląda fenomenalnie. Ja się nie spodziewałem, że on będzie grał tak dobrze, tak dużo. On właśnie dzisiaj opuścił pierwsze spotkanie.
Odpoczywał. Plus dla Kelly'ego Oubre, że po słabym początku sezonu wierzył, trzymał się z schematu, robił to, co robił i w lutym rzucał 20 punktów na mecz, jest skuteczny za 3. Dobry chłopak.
Mister February, aczkolwiek wiesz co, znaczy...
Jakby to jest pozytyw, teraz negatyw.
Tak. Nie, to jest pozytyw.
To teraz negatyw.
Poczekaj, ale tylko ja powiem jedno zdanie.
Co tak pozytywnie zostać tam przy Kelly'ego Oubre?
Nie, ale ja też ja chcę powiedzieć pozytywnie o Kelly'ego Oubre, że wiesz, wszystkim się nam wydawało, że to jest nowy Klay Thompson. To
nie, nie wydawało się nikomu. Kto mu się wydawało, że to jest Klay Thompson?
Nie, Maciek, znaczy...
Dobrze, ludzie... nie kłóćmy się o to. Przecież wystarczyło oglądać Phoenix Suns, jak grał Kelly Oubre w Phoenix Suns, no.
Hej. Nie, ale chodzi mi o to, że wiesz, że on w tej roli takiego slashera, gracza, który jest agresywny, jest znacznie bardziej efektywny niż to, co próbowano mu, wiesz, wrzucić na plecy, że on zastąpi Klaya Thompsona.
To fakt. Negatyw?
Andrew Wiggins.
No to wiemy już wszyscy, nie? Że Andrew Wiggins jest po prostu Andrew Wiggins. Ile jeszcze miejsc mamy tutaj, żeby się dowiadywać, że to jest gracz na 18 punktów, który nic nie zmienia.
Chyba James Wiseman jest jednak negatywem.
Chciałem się zapytać o dłonie Jamesa Wisemana, bo tu było taki... To była taka flaga właśnie, dłonie Jamesa Wisemana, bo on nie ma tak dużych dłoni. Ale no mówię, to on trochę nie grał, ja go nie widziałem tam. Widziałem, nie grał. Tylko, że pisali ludzie, że ma czasem kłopot z chwytem piłki przy tym. W sensie nie jest to Nerlens Noel, który ma klip dzisiaj o sobie w internecie, o swoich dłoniach, ale co, ja nie wiem, negatyw.
Jak można było mieć LaMelo Balla, o to chcę powiedzieć. No.
No, myślę o tym, jakby LaMelo Ball wyglądał kozując i Stephen Curry by tam sobie grał, biegał jako playmaker. Wtedy dla Draymonda nie byłoby za bardzo miejsca w tym wszystkim, ale może nie ma już dla niego miejsca.
Dla Lunea.
Perspektywa. Ja myślę, że oni... Ja powiedziałem w pewnym momencie, tak szczerze ode mnie wyszło, że oni nie zrobią playoffów. Tak szczerze ode mnie wypłynęło, że oni nie zrobią playoffów.
Ja się tego trzymam, no.
Zobaczymy.
Ja się trzymam, ale wiesz, na pewno nikt nie chce na nich trafić, wiesz, z zespołów 1-3 nie chce trafić na...
Curry'ego?
Na Curry'ego. Nikt nie chce na... Ale z drugiej strony, jeśli pokonać Golden State Warriors, to jak nie teraz? No jak nie dziś, jak nie upokorzyć tego Kerego, to jest ten rok. Żeby go tak powiedzieć, no Stefanku, za te wszystkie lata upokorzeń, za te zgrzytania zębów i bezsilność, dzisiaj jest wielki payback.
Kolejny zespół.
Zobaczymy. Ale prawda jest taka, że bez Kerego ten zespół jest out. Out.
Dziś Palma jest później, słuchacie jej później, dlatego że wrzucałem ją z pociągu.
Ale żeby tam sitarz znowu nie majstrował, dobrze?
Kolejny zespół.
Memphis Grizzlies.
To są wszystkie zespoły powyżej 500, nie? Memphis jest powyżej 500?
Nie, 16-16.
Równiutko, tak, dobrze.
Tak na równiutko.
Plus, no to może ty zaczniesz.
Plus.
John Conchar.
Nie, plus to jest to, że pozytyw. Tam jest pozytyw, że to jest chyba grupa takich równych graczy, no.
Którzy nie powinni być 16, którzy nie powinni być 16-16? Gdyby Kyle Anderson trafił do Lakers, to którym najlepszym graczem Lakers byłby Kyle Anderson?
Czwartym.
Dobrze. Kogo miałbyś przed nim? Piątym. Raz jeszcze. Piątym, właśnie. Nie. Pójdź do pak, przejdźmy się.
LeBron, gracze, nie?
Davis, Schroeder, Harrell, Mose,
KCP.
No nie, no dobrze, tak nie, dobrze, ale dobra. No oni są dosyć, oni mają bardzo dobry line-up rezerwowych, to jest pozytyw. Jak już wrócili wszyscy, to grają dobrze. Są zorganizowani z ławki rezerwowych i tam wygrywają dużo minut. W zeszłym sezonie też tak było, a w minutach starterów próbują się utrzymać dzięki organizacji gościa, który ma 21 lat i pilnuje, żeby wszyscy, tak jak Chris Paul tego pilnuje, żeby wszyscy ludzie w danym momencie byli we właściwym miejscu na boisku w tym posiadaniu. W sensie nie ma takich posiadań, że ktoś tam gdzieś biega, on pokaże, mówi przesuń się, pójdź tu i to jest rozgrywający. To robi dla ciebie. Więc to jest pozytyw. Ja nawet nie muszę mówić, o kim mówię. Negatyw.
No negatyw to jest chyba to 16-16. No.
Okej, okay, dobra. Okej. Okay. Negatyw, tak? 16-16? To, że to jest słaby wynik? Dobra. Negatyw to jest to, że ja nie wiem, kiedy Jalen Jackson Jr. wróci.
Ja mówię, ja nie czuję, że ten Ja Morant robi aż taką wielką różnicę z punktu widzenia drużyny, bo on faktycznie w highlightach wygląda rewelacyjnie, ale potem jak patrzysz na te plusy, minusy, no to tak raczej jest minusowym graczem Maciek.
70 punktów. Pytałeś się o punkty ostatnio. Ile punktów rzucił w ostatnich dwóch meczach?
Nie, no dobrze, teraz miał dwa fenomenalne mecze, ale dzisiaj jest... Ale jest minus 3. No.
Aha, dobrze. Mhm. Tak jak powiedziałem, to często jest tak, że on próbuje utrzymać ten zespół, grając przeciwko silniejszej w talent drużynie, gdy gra ta pierwsza piątka. Bo jak popatrzysz na tą pierwszą piątkę, tam ludzie wchodzą, wychodzą, Grayson Allen gra, Valanciunas jest chyba drugim graczem, Anderson gra i on często jest tak, że przeciwko tym bardzo dobrym line-upom on próbuje tę drużynę utrzymać. Zwłaszcza w tych pierwszych połowach. Potem wchodzi ławka rezerwowych, Brandon Clark wchodzi. Gdyby Clark grał w pierwszej piątce, na pewno by to lepiej wyglądało. Oni mają bardzo takie, wiesz, dużą rotację szeroką. Ja myślę, że ten zespół, który cię jeszcze zaskoczy, ja myślę, że on cię tak w duchu cały czas zaskakuje pozytywnie. Perspektywa, to jest perspektywa.
Nie, ja powiem tak, ja szczerze, to 16-16 jest tak, ja chyba jestem pozytywnie zaskoczony, mimo tego, że powiedziałem,
negatyw,
że to jest negatyw. Bo bałem się, że wiesz, że oni po tym, że po tym dobrym zeszłym sezonie, że będzie taki naturalny, wiesz, trochę pik w dół, no. Że ci gracze drugoroczni, tak się zachwycaliśmy nimi, ale tak naprawdę lekko, że tak powiem, zderzą się ze ścianą, z rzeczywistością, krótki okres przygotowawczy, brak może, tak, wiesz, brak takiego czasu na rozwój i to tak trochę siądzie i tak... No nie jest tak źle, jak myślałem, że będzie. No.
Ja naprawdę myślę, że gdybyś...
To będzie jedno z większych rozczarowań tego sezonu.
Ja naprawdę myślę, że gdybyś zabrał z tego składu Ja Moranta i zostawił ten skład, który jest tutaj... Mhm. Ja nie mówię o plus o minusach, bo one różne rzeczy oznaczają. Tak jak przed chwilą powiedziałem, ciągniesz słaby line-up przeciwko starterom, rywali. Gdybyś zabrał z tej drużyny Ja Moranta, to ten zespół by tankował? On byłby na poziomie Oklahomy? Popatrz na skład. To chciałem powiedzieć.
Tankuje.
Oklahoma nie tankuje, dobrze. Idziemy dalej.
Perspektyw?
A perspektyw zrobiliśmy przed chwilą. Idziemy dalej.
No ale to myślisz, że to jest to, że będą playoffy?
Nie wiem, ja nie wiem. Ja nawet kiedyś powiedziałeś, spytałeś się mnie, czy ja się martwię o to, że oni nie zrobią playoffów. Ja szczerze,
tak, się martwisz.
Ja szczerze nie mam takiego uczucia martwienia się, gdy oglądam ten zespół. W sensie to jest tak, jak oglądasz takie raczkujące dziecko jeszcze. Oni się rozwijają i są bardzo już, myślę, w punkcie takim, gdzie każdy w końcu, w każdym meczu są. Wygrali teraz 50 z Houston, 26 z Clippers, wygrali w Waszyngtonie, dzisiaj byli na końcu meczu z Milwaukee, gdzie trochę nie mieli prawa być, bo nie mieli Janisa. To jest jedna z najfajniejszych drużynowych drużyn. No to jest po prostu drużyna. Tam jest drużyna. Tam jest drużyna.
To jest pozytyw. No. No,
to jest perspektywa. Jak daleko dojdą w tym sezonie? Nie wiem. To będzie zależeć tego, jak wprowadzą Jarena Jacksona Juniora do składu, bo on jak przyjdzie, to będzie dużo rzutów oddawał, więc to będzie zmiana trochę dla nich. To może być trudne dla nich.
Ja powiem tak, tam ta drużyna się skończy do momentu, kiedy zacznie być podział, wiesz, tortu i pieniędzy. No i wtedy się zrobi Sacramento.
Ja myślę, że nie. Ale dobrze. Wiem, że będziesz im w duchu mocno kibicował, bo nie, kibicujesz nie, bo to jest, temu, nie, bo to co jest, ja lubię.
Nie, bo to jest fajna drużyna, no bo tam jest dużo młodych, fajnych graczy. Tylko, że w pewnym momencie oni będą chcieli mieć pieniądze, no i to się rozsypie, więc to okno jest bardzo, bardzo krótkie.
Krótkie okno, dobrze. O, jest.
Krótkie okno.
Chcesz się założyć o coś?
O co, proszę?
Dobra, załóżmy się o to, że Memphis Grizzlies zrobią w tej dekadzie półfinał konferencji zachodniej.
Nie, to się nie założę, bo się zgadzam.
Dobra, i dobrze, zgadzam. I tylko tyle. Idziemy dalej.
Nowy Orlean.
Pozytyw. Zion Williamson jako kozujący gracz. Zawodnik, którego troszeczkę nie wiem, czy nie przyszyto jakieś łatki, że on stary jest, że on się rozwala, że kolana, czy on wytrzyma. On gra w każdym meczu. Dzisiaj odpoczął, bo tam jakiś tam palec sobie mały gdzieś tam u stopy, coś chyba dorasnął, czy coś takiego. On gra w każdym meczu, kondycyjnie wygląda coraz lepiej, kozuje.
Kondycyjnie jest... nie wygląda dobrze, Maciej.
Kondycyjnie wygląda lepiej, bo gra po 36 minut.
Wiem, no ale ciągle jest grubaskiem. No.
Ale to nieważne. On jest top ten graczem ligi?
Wow!
No tak, analityka mówi top ten graczem ligi, a mój iTest mówi, że jest cztery rzeczy w NBA są tylko trudniejsze do zatrzymania. Już powiedziałem to ostatnio. On jest jedną, to jak on idzie do kosza, to jest jeden z nich. Analityka mówi, że on jest 9 graczem tego sezonu.
Wow.
Może to mała próba jest. Jeszcze wejdą usprawnienia na to. Pozytyw to jest definitywnie Zion Williamson dla mnie. Negatyw to jest ich obrona. I to skład wokół.
To jest szokujące.
No, skład wokół. Będzie trudno zrobić z Zionem Williamsonem top ten obronę, ale to jest do zrobienia. Ale skład wokół jest... Jak skrócą rotację, to wygląda dobrze. Tam jest tylu spranych białych graczy. Adams, Redick... To są sprani gracze i tam brakuje ludzi do
tam do brakuje shootingu niestety w tym zespole i od początku to mówiliśmy, że ten zespół będzie kulał i ofensywnie, znaczy ma mecze, gdzie rzuca pod 120 punktów, co za każdym razem, wiesz, jakby z niedowierzaniem przeanalizuje te linijki, ale tam brakuje wingmanów. No.
Perspektywa, ja myślę, że Lonzo Ball zostanie w tej drużynie, bo gra bardzo dobrze od czasu, gdy nabrał rytmu. I oni podpiszą z nim nowy kontrakt, gdy będzie zastrzeżony wolnym agentem. Chyba nie będzie takich drużyn, które... Może mu Chicago rzuci duże pieniądze, jeśli ma, ale nie wiem, czy będzie chciało to zrobić tak szybko. Billy Donovan będzie chciał to szybko... Nie Billy Donovan, tylko ten... Karniszowas będzie chciał to szybko zrobić. Ale na dziś bym powiedział, że Lonzo Ball zostanie, że oni chcą go zostawić, bo on się dobrze zasymilował w tę koszykówkę graną przez Ziona kozującego więcej.
Ale mniej grają tych akcji ze switchującym Zionem w ostatnim czasie. Nie wykorzystują tego potencjału. Ja mam wrażenie, że Stan Van Gundy trochę że powinien trener na tym poziomie z takim dorobkiem, doświadczeniem powinien dokonywać lepszych usprawnień. Tak mi się wydaje. Powinien więcej wykorzystywać tego Ziona Williamsona, który, jak powiedzieliśmy, jest największą siłą, do której nie można zatrzymać. Momentami jest crunch time, a on go sadza, albo nie daje mu piłki, wiesz, no dziwne to jest. Powinien bardziej na niego stawiać.
Kolejny zespół.
Nie zrobią playoffów, no.
Perspektywa. No to ja brak tego Bola dałem. Tak, w krótkim czasie, nie wiem. Już kończymy, nie?
Zaraz.
O Jezus.
Przepraszam, jeszcze Oklahoma.
Dobra.
Shai Gilgeous-Alexander, cicha gwiazda z małego rynku. I jest, mówię, no cała grupa młodych graczy, którzy się rozwinęli. Jest Darius Bazley, który być może nie wygląda dobrze, jeśli chodzi o statystyki. Ja mnie dobre mecze miał. Hamidou Diallo, świetny Maledon. Mój ulubieniec absolutny Isaiah Roby. Plus tam jest taka mieszanka doświadczenia. Ten zespół jest... Ja nie rozumiem trochę, co się dzieje, bo ten zespół powinien tankować, ale jest zbyt dobry, żeby być na ostatnim miejscu. 15-21, to jest szok. No. Danio robi naprawdę, no, wyciska z tego zespołu wszystko, co najlepsze.
Pozytyw.
Bardzo fajny wzrost, no, to jest mój pozytyw.
Pozytyw to jest Sam Presti.
Tak.
Wszystko to, co robi, wszystko to, co się dzieje. Shai Gilgeous-Alexander jest tak dobry, tak? I to będzie przeszkadzać w tankowaniu, ale właśnie on jest tak dobry, oni już mają tak dobrego gracza. I mimo tego jest na 15 miejscu, tak? To ostatnie miejsce?
Nie 15.
Ja, Minnesota jest. Kto jest jeszcze słabszy? Sacramento jest jeszcze. Dobrze, ale ja już ich w głowie mam na 14 minimum miejscu. Mimo tego na dole jest. No. Więc pozytyw dla sama Prestiego. Za wyciągnięcie tych wszystkich pików, one zaraz będą w ogóle z Houston, tak? Ojej.
Ja właściwie nie mam negatywów.
Najlepszy GM w NBA to sam Presti.
Ja nie mam negatywów co do tego zespołu.
Negatyw co do tego zespołu? Nie wiem, ja też nie chcę mówić.
Nie ma,
może tym negatywem jest paradoksalnie to, że trudno może być im przejąć Cade'a Cunninghama, ale może niekoniecznie tak. Cade Cunningham to byłby dobry fit do Shaya. Nie wiem.
Ale wiesz, ale to jest dziwne zdanie, że mówisz, że największym jakby negatywem jest to, że oni wygrywają.
Mhm.
No. Że rozwijają tych młodych graczy. I no że
tak,
wiesz,
bo mamy taki porypany system w NBA, gdzie za przegrywanie dostajesz. Chcesz tą dyskusję?
Tak.
Dobra.
Dlatego ta perspektywa jest dziwna, no bo wiesz, z 7., 8. numerem draftu, no to co możesz wybrać? No?
Nie, na pewno sam Presti coś wymyśli.
No wiesz, być może z tymi pikami, które ma, to on się w ogóle tym nie przejmuje, bo on zawsze pójdzie w górę, wiesz?
Pozytyw. Sacramento Kings.
Diaron
Fox, agresywniejszy po takim słabszym takim momencie sezonu. Tam raz wracałem do tego meczu, który przeciwko Morantowi grał. Jak mówię, jak gdzieś od tamtego punktu, mówię tak, kurczę, nie wiem, czy tak poszedł do przodu. No, w sensie gra agresywnie, bo on musi rzucać punkty, musi kreować tą grę bardziej dla drużyny. Musi grać bardziej, być w drużynie i to jest pozytyw, on to robi. No, więc to jest... Duży, no i Tyrese Halliburton, który jest drugim najlepszym debiutantem tego sezonu i to też nie jest, dużo ludzi mówią, że on jest gotowy, że ta analityka za nim idzie.
I chyba jest. Pozytywny.
Bardzo ładnie, on ma, ja jak widziałem go w jakichś takich highlightach z koledżu, patrzyłem na to ciało jego i tak mówię, co on taki kruchy jest, ale już tak w tych meczach NBA już widzę, co się z tym ciałem może stać dalej. No?
Być może on nigdy nie będzie starterem w tej lidze.
Oj, będzie starterem w tej lidze, na pewno, Tyrese Halliburton.
Myślisz, że będzie starterem? Ja myślę, że on taki
Halliburton?
Zadania... Tak.
On już teraz powinien być starterem w Sacramento. On jest ich drugim czy trzecim najlepszym graczem? Chyba Harrison Barnes jest tylko lepszy od niego w tym sezonie. Nie chcę tak...
Tak, to też jest pozytyw. Harrison Barnes jest pozytywem.
Negatyw to jest to, że mają w składzie Buddy'ego Hilda.
Niestety.
To jest niepoważny człowiek.
Ale wiesz, Marvin Bagley też ma średni sezon.
I że wybrali wybrali Marvina Bagleya zamiast Luki Doncicia.
Tak.
Kolejny trener straci pracę przez to pewnie. tak się stanie. tak jak w Atlancie się stanie, kolejny trener straci pracę, bo Luke Walton chyba prędzej czy później straci pracę, już unika tego bardzo. Myślę, tak cały czas patrzę, mówię, że on ją straci, a z drugiej strony potem sobie myślę, że decyzję podejmuje Vivek, więc nie wiem, co się wydarzy.
Vivek już stracił pracę za Doncicia, więc już może wystarczy. No, już,
a! No dobrze, czy jeszcze
perspektywa?
Wystarczy. Chociaż z drugiej strony Luke Walton to jest taki szczęście, aż przez całą swoją karierę, od momentu narodzin w ogóle, nie? W sensie rodzisz się, jesteś synem Billa Waltona. Potem trafiasz w tym samym... W którym on roku do Lakers poszedł? Jak Shaq przyszedł? Nie.
Tak.
Nie jak Shaq przyszedł, co ja mówię? Dobrze, ale trafiasz do Lakers, jesteś z Kobim, grasz, zdobywasz tytuły. tak sobie tutaj... Dobrze. Ostatni zespół to jest Minnesota Timberwolves, ale o tym zespole nie będziemy rozmawiać. Czy będziemy rozmawiać? Pozytyw.
Nie, jeszcze Houston jest, mój drogi.
A, dobrze, Houston. Dawaj szybko, bo nie zdążę na pociąg. Pozytyw dla Houston to jest Jason Tate, i David Nwaba. Znalezienie tych dwóch ludzi.
I jest jeszcze ten trzeci taki.
Ja mam tylko dwóch.
Dwóch. John Wall? To też,
o, to
chyba
też jest pozytyw. Na pewno. Też jest pozytyw. Na pewno.
To Christian fajnie. Wood. Tam jest dużo pozytywów, tylko że ten zespół...
Bo Wood nie gra. Jakby Wood grał, to mieliby lepszy bilans. Ja trochę wątpiłem w niego, ale po tym, co go widziałem w tym sezonie, widać było, że on jest ważny dla nich. To, że on tam 24 punkty na mecz rzucał, czy 23, to coś. No. I nie wygrali meczów bez niego. Oni przegrywają cały czas. Od momentu, jak on się kontuzjował, to oni przegrali wszystkie mecze. Niesamowite dosyć. No. Ale wiesz co, tak naprawdę ja typowałem przed sezonem to, że Harden odejdzie, że będzie ta tragedia, więc ten negatyw to jest dokładnie to, co się dzieje. No, jest to tragedia, zawsze dobre rzeczy się znajdzie, no ale no. No to tak jest, no. Negatyw to jest James Harden dla mnie i tyle. Nie wiem. Mi chyba by bardziej zależało, żeby zostawić za mną coś, wiesz, a nie tak jak Kevin Durant zostawiać z kliszcza.
No nie, no, ale nie chcesz powiedzieć, że właśnie, że to jest bliższa, to jest, że nic nie zostało po
no pomyśl o kimś, kto odchodzi skądś.
Po Morim nic nie zostało? Że
ale
to jest
pomyśl tak, no, właśnie to jest Mory, nie Harden, od tego zacznijmy, nie?
Spalona ziemia, no.
No pomyśl o tym, odchodzisz skądś i zostawiasz za sobą spaloną ziemię, czy chcesz zostawić jednak, wiesz, żeby to gdzieś może potem rosło? Jak ci zależy, jak myślisz o sobie, kim jesteś? Czy myślisz jako indywidualista, czy zależy ci na... jakimś wspólnym dobru, czymś więcej, jakieś, wiesz, yin yang, nie wiem, czujesz, nie wiem, dobrze.
Nie poczuł. Perspektywy, wszystko jest chyba do zbudowania od początku. No.
Mają chyba najgorszego właściciela w lidze, więc się martwię. Ten człowiek, nie, coś jest nie tak z tym człowiekiem.
Trumpista.
Może to jest nie tak.
Ale 70 milionów ludzi nie mogło się mylić.
Myć?
Mylić.
A, myślałem, że myć.
Sędzia myć. Dobrze.
Minnesota. Myć Minnesota. Pozytyw to jest, że Karl Anthony Towns żyje.
Tak. Ja nie mam żadnych pozytywów w tym zespole. Może ten McDaniels jest jakimś pozytywnym. Nie, no to straszne.
Atletyzm Antoniego Edwardsa to jest pozytyw. To jest topowy, prawie elitarny atletyzm. To jest pozytyw. Negatyw?
On jeszcze w koszykówkę umiał grać.
No właśnie, no to problem jest.
Negatyw? No to jest to chyba połączenie jednak Townsa z tym, z Russellem. To jest fatal error, critical. No.
Tak, to jest minus dla, to jest negatyw dla Gersona Rosasa za przehandowanie Andrew Wigginsa za Andrew Wigginsa. W sensie, tak. To bez sensu.
No ale przynajmniej lubią się bardziej z Townsem.
I pik, co ja mówię. O pik chodzi, nie? Dobrze.
Jak oni nie wezmą tego piku, no to ten sezon jest, to jest dramatyczna perspektywa.
Perspektywa jest dla Minnesoty taka, że znowu będziemy... może perspektywa jest to, że Chet Holmgren, który jest z Minnesoty, może on będzie tą wielką nadzieją. Karl Anthony Towns odejdzie w to lato, Minnesota zatankuje, żeby wybrać Cheta Holmgrena i będzie miała swojego, na swojej ziemi wychowanego, prawdopodobnie najlepszego białego, jaki w historii NBA będzie grał.
Aż już tu jesteśmy.
Nie, ale mogę powiedzieć prawdopodobnie. Nie, no jest, na pewno jest najbardziej utalentowanym białym graczem, jakiego widziałem. Przed 18 rokiem życia. To jest nieprawdopodobne, co on robi. No ale on wszystko tak umie, mieliśmy, Jezus.
Czy tak nie mieliśmy też z Dantexu?
Blokuje świetnie. Dantexum nie jest biały, mówię o białych graczach. No, atletyzmu trochę takiego Exum, tam trochę było o nim tak mówione, że ma taki szybki start czy coś.
To ciekawe, bo ja mam wrażenie, że on taki jest, no taki...
Wszystko umie. On broni, bo on tak wygląda, bo on wygląda awkward trochę, bo jeszcze jest chudy i dużą głowę ma bardzo. Prawie jak Harry Maguire.
Jakbyś mu tak taką błonę dał między nogami i ramionami, to mógłbyś go tak zrzucić z pałacu kultury i on by jak taki latawiec tak spłynął.
Wiem. To czasem jest kontest, wiesz, oceniamy jak wyglądają dzieci.
Ja wiem, ale wiesz, to co jest pozytywne i to, co nie zawsze charakteryzuje białych chłopców, zwłaszcza wysokich, jest to, że on ma taki swagger.
No właśnie, bo ja powiem ci, że szczerze, tak poza tym, chyba Sebastianowi to powiedziałem, jak patrzę na Chetta Holmgrena, on jest wszystkim tym, kim ja chciałem być i nigdy nie byłem. Mhm. Bo też miałem dużą głowę i byłem chudy, on jest większy, on tak gra w kosze, ja zawsze chciałem grać w kosze tak jak on gra, więc on jak przyjdzie, to będziesz mówił, to będziesz mi przypominał. A pamiętasz, Maciek, jak Ja Morant był twoim ulubionym koszykarzem? Ja mówię, nie, daj spokój, Ja Morant, proszę cię.
Będzie,
Minnesota jest, wiesz, nie patrz na plus o minusy, Minnesota, on ciągnie całą pierwszą piątkę. Jeszcze tylko ile miesięcy?
No jeszcze...
16 miesięcy do pierwszego meczu. Do pierwszego meczu w preseason. Nie, do Liga Letnia. Dobrze. Niedługo. Chet Holmgren. Już jeszcze trochę. Dokładnie jest 16 miesięcy. I widzimy się z Chetem Holmgrenem w Lidze
Letniej. Czekamy na tego bułę. No.
Tam buła.
Buła.
Dobrze, mój drogi. To co? Kończymy i słyszymy się za...
Ja mogę jeszcze opowiedzieć anegdotę, którą usłyszałem od serdecznego przyjaciela odnośnie poziomu...
szybkości pociągu, gdy ja za nim biegnę, tak? W sensie, jak szybko mogę wybiec z domu, żeby zdążyć na pociąg? Proszę.
To szybciutko, taka anegdota na temat poziomu nauczania zdalnego. No. Mama pyta syna, co to jest odcinek? A syn tak niezrażony odpowiada, góry, pola, lasy. No to mama, wiesz, tak coś się zapaliło, taka czerwona lampka i mówi, no ale Michasiu, jak to? No, góry, pola, lasy, no tak wyjaśnij mi to. Góry, odcinek, pola, odcinek, lasy. Misiu, a to nie przypadkiem przecinek? A może?
Myślałem o odcinkach jeszcze. Dobrze. Dobrze, mój drogi. Słyszymy się, wracamy po... chyba za tydzień.
O!
Chyba za tydzień wracamy. Chyba wracamy w piątek.
Jakieś plany?
Nie, najmniejszych. Ciężka praca.
Góry?
Ciężka góry, praca.
Lasy, pola. Góry,
góry, pola, lasy. Dokładnie. Albo nie. Jeszcze zobaczę. Dzisiaj się może wszystko zmienić, ale... Chyba wracamy w przyszły piątek, może w środę, jak coś to będziemy się odzywać.
Dobrze, niech tam Citasz się trzyma z daleka od Falby.
Nie, to ja przepraszam, to mój błąd, skasowałem, byłem, nie wiem, coś, więc tam 2 godziny nie było, ale no.
Ale jest.
Trzymaj się, mój drogi, i słyszymy się.
Pozdrawiam.
Wszystkiego dobrego. Pa, pa.
Cześć.